Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dziś na moment zastanowimy się nad rolą dziennikarzy i przewodników turystycznych, posłuchamy mądrych słów o przebaczeniu, a także w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego porozmawiamy o powołaniu zakonnym, ale nie tylko. Zapraszam. Papież Franciszek wezwał w środę Polaków, by byli strażnikami prawdy i pamięci o II wojnie światowej. Tak podczas audiencji generalnej w Watykanie nawiązał do 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zwracając się do Polaków uczestniczących w spotkaniu, papież powiedział: w tych dniach wspominamy waszych rodaków, którzy wraz z innymi narodami stali się ofiarami zagłady w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Jest nadzieja, że po ponad 30-letnich staraniach o zwrot rzymskokatolickiego kościoła świętego Mikołaja w Kijowie, świątynia ta na powrót stanie się własnością wiernych. Czekamy na realizację orzeczenia sądu w tej sprawie, powiedział w tym tygodniu proboszcz Pawło Wyszkowski. Kościół obiecano zwrócić już w 1991 roku, a więc na początku ukraińskiej niepodległości. Świętemu Janowi Pawłowi II, który był tutaj w tej świątyni, prezydent Leonid Kuczma obiecał zwrot kościoła w czerwcu 2001 roku. Pomorski wojewódzki konserwator zabytków nakazał proboszczowi parafii pod wezwaniem świętej Brygidy w Gdańsku usunięcie paneli fotowoltaicznych z dachu kościoła. Ksiądz Ludwik Kowalski przekonuje, że korzystanie z energii słonecznej jest korzystne dla społeczeństwa. Panele na wewnętrznej połaci dachu Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku, nazywanego Kościołem Solidarności, zostały zamontowane w 2023 roku. Ksiądz proboszcz Ludwik Kowalski w przesłanym oświadczeniu podkreślił, że instalacja przynosi oszczędności. Korzystanie z energii słonecznej jest korzystne dla społeczeństwa, to sensowna opcja energetyczna stosowana obecnie powszechnie. Dodał, że panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane również na innych obiektach w Gdańsku, które są wpisane do rejestru zabytków. Wskazał m.in. na budynek Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W niedzielę Słowa Bożego biskup Piotr Przyborek przewodniczył mszy świętej w archikatedrze oliwskiej, w której wzięli udział reprezentanci świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji oraz przewodnicy PTTK. To już drugie wydarzenie jubileuszowe Roku Świętego. W komilii biskup Przyborek podkreślił, że dobre słowa dają człowiekowi siłę i nadzieję, podczas gdy złe mogą go zablokować i odebrać motywację. Opisał też świętego Łukasza jako idealnego przewodnika i reportażystę, który przenosi nas w czasy do miejsc i wydarzeń z życia Chrystusa. Czym jest dobra nowina? Pytał. To przypomnienie ludziom o miłości Boga do człowieka. To coś niesamowitego, tak bardzo niepopularnego. Bóg mnie kocha? Co to za wiadomość? Jakiś skandal by się rozszedł, ale stwierdzenie, że Bóg mnie kocha, a jednak ta miłość Boża zaczyna się rozlewać, zaznaczył biskup pomocniczy.
I co ciekawe, tutaj idziemy do Łukasza, który jest w tym momencie reportażystą. Pan Jezus czyta to słowo proroka Izajasza i komentuje, i daje kazanie. I mówi, dziś te słowa się spełniły. Jakie słowa? Słowa dobrej nowiny. To jest niesamowite, że Pan Jezus, mówiąc o swoim posłannictwie, to mówi to jako coś, co jest dobre. Dobro się nie sprzedaje. Wiemy, że kliknięcia są na te tytuły, które pokazują coś złego, jakąś aferę. Mają w sobie już jakieś obietnice tego, że coś się będzie działo. A tutaj można powiedzieć zupełnie inna reguła. Pan Jezus mówi o dobru, że Duch Święty stąpił na Niego, namaścił Go, posłał, by niósł dobrą nowinę ubogim. My tak tą dobrą nowinę bardzo kojarzymy z Ewangelią, w sensie z książką, ale ta dobra nowina to jest coś dużo większego. I widzimy, jak ta dobra nowina rozchodzi się po całym świecie. I co ciekawe, ta dobra nowina głoszona jest ubogim. I to w mieście na końcu świata, czy też w miejscowości, bo to, tak jak powiedziałem, zbyt szumna nazwa, żeby mówić o Nazarecie miasto. Dzisiaj owszem, dzisiaj Nazaret ma pewnie ze 100 tysięcy ludzi i zupełnie inaczej wygląda niż w czasach Pana Jezusa. Czym jest ta dobra nowina? To jest przypomnienie ludziom o miłości Pana Boga do człowieka. To jest coś niesamowitego, tak bardzo niepopularne, no bo właściwie na to Bóg mnie kocha. Co to za wiadomość? jakiś skandal, to by się rozszedł, ale Bóg mnie kocha, a jednak ta miłość Boża zaczyna się rozlewać i co ciekawe, ta miłość Boża, czy ta wiadomość o miłości Bożej szczególnie skierowana jest do grzeszników, do tych, którzy już być może sami siebie skreślili i nie mają już żadnej szansy.
Kaznodzieja tłumaczył, że Chrystus nigdy nie rozmiękczał swojego przesłania, nawet jeśli było trudne do zaakceptowania, a nawet gdy jego słuchacze odchodzili, nie szukał kompromisów, wierząc w moc swojego słowa.
To jest niesamowite, że Pan Jezus również nie wycofuje się w tych momentach trudnych, że Jego słowo spełnia się tu i teraz, dziś, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii świętego Łukasza, to dziś się powtarza bardzo często. Nie jutro, nie wczoraj, tylko właśnie dzisiaj. I kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, możliwość utraty słuchaczy czy czytelników, to Pan Jezus nie wycofuje się. To jest niesamowite. Ta Ewangelia dzisiejsza skończy się tym, że Jego sąsiedzi będą chcieli Go zrzucić z góry. I Pan Jezus mógłby powiedzieć, no tak przesadziłem trochę, żartowałem. Zresztą kto z nas nie zna tych słów takich właściwie rozmiękczających przekaz? Prawdopodobnie, być może... Niektórzy mówią, podejrzewa się, rzekomo. Słowa, wytrychy, które po prostu sprawiają, że ten przekaz jest taki miałki, beznadziejny. Mówię o tych rozmiękczaczach, bo to naprawdę gdzieś tam czasem zostawia w sercu człowieka ślad, wątpliwość. Czasem człowiek latami się zmaga z tą wątpliwością, która została wlana w jego serce przez właśnie rzekomo, prawdopodobnie, być może, tak mówią. Ale z drugiej strony Pan Jezus, zapraszając nas tutaj, chce, żebyśmy w swoim powołaniu, w swoim zawodzie, w swojej pracy naśladowali Go. Żebyśmy innym pokazywali tą dobrą nowinę, która jest słowem z mocą, która jest słowem konkretnym, która jest słowem skierowanym do każdego człowieka. I żebyśmy, tak jak powiedziałem na początku Eucharystii, głosili tą dobrą nowinę, jak trzeba, to nawet słowem. I byli Jego świadkami wszędzie tam, gdzie żyjemy i w każdym powołaniu, które spełniamy.
Rekolekcje o przebaczeniu są zaproszeniem do uczestnictwa w darze Bożej miłości. Poprzez oparte na Słowie Bożym konferencje i osobistą modlitwę, uczestnicy prowadzonych w Gdańsku rekolekcji mogą zanurzyć się w tajemnicy Bożego miłosierdzia, by ostatecznie ponieść je we własne życie. Bóg przebacza nam nasze grzechy, jednocześnie wzywając, byśmy i my przebaczali tym, którzy nas poranili. Problem w tym, że wokół przebaczenia krąży wiele nieporozumień. Mylimy je z zapomnieniem o doznanej krzywdzie. Zanim przebaczymy, popełnione zło, domagamy się sprawiedliwej kary dla winowajcy i przemiany jego życia. Tymczasem przebaczenie jest uczestnictwem w Bożej, a nie ludzkiej sprawiedliwości. Przynosi łaskę uzdrowienia, a nie ciężar kary. O przebaczeniu z oblatem ojcem Marcinem Szwarcem rozmawiała Anna Rembas.
Naszym priorytetem przede wszystkim jest stały konfesjonał. Kilkadziesiąt lat tutaj w Gdańsku posługujemy i w zasadzie każdego dnia 12 godzin konfesjonał jest otwarty, czyli któryś z nas ma tam dyżur.
Jest dużo chętnych do spowiedzi? Macie dużo pracy?
Tak, nawet były robione jakieś statystyki i chociażby zeszły rok to jest bodajże około 47 tysięcy spowiedzi, więc wiadomo, że to się rozkłada na cały rok i wiadomo, że też przed świętami jest trochę więcej, ale w ciągu roku rzeczywiście też jest co robić cały dzień.
Ojcowie Oblaci w Gdańsku to duża społeczność? Ilu was jest?
Jest nas aktualnie 13, jest 11 ojców i 2 braci.
Ja sama mam problemy z przebaczeniem drugiemu człowiekowi, a teraz na ten temat rozmawialiście podczas rekolekcji. Dużo przyszło chętnych, chciało się nauczyć tego przebaczania?
Myślę, że kwestia ilości jest kwestią względną, bo były to rekolekcje zamknięte. Właśnie raczej w takich niewielkich grupach robi się tego typu warsztaty czy rekolekcje, dlatego że to jest temat, myślę, że bardzo mocno przez nas przeżywany. Że każdy z nas jakoś tam z przebaczeniem się też zmaga w swoim życiu, no bo myślę, że nie ma człowieka, który by nie nosił w sobie jakichś zranień. I właśnie ze względu na to, że przecież każdy z nas z tym przebaczeniem chce sobie też poradzić, chce przebaczyć, chce tego uzdrowienia serca, no to właśnie pomyślałem, że warto byłoby tym tematem się też tutaj zająć.
A jak to ksiądz rozpoczął takie rekolekcje? Od czego na przykład?
Zaczęło się, same rekolekcje jak rekolekcje, to za chwilę może o nich też powiemy.
Ojciec,
ale...
bo ja się pomyliłam.
Ojciec,
powiedziałam
tak,
ksiądz.
Zgadza się.
No właśnie, ta różnica jest...
Ta różnica polega tylko na tym, że my wszyscy jako ojcowie w zgromadzeniu jesteśmy księżmi, bo mamy też braci, którzy nie mają święceń kapłańskich. No i dlatego... Do nas zwracają się ludzie przez ojciec, Oczywiście to też jest piękne, bo to też pomaga nam coraz bardziej odkrywać właśnie to swoje ojcostwo duchowe też dla ludzi, bo mamy być ojcami dla ludzi.
To wróćmy do tego schematu, do tych rekolekcji właśnie, od czego ojciec rozpoczął.
Sam pomysł w ogóle na rekolekcje to zrodził mi się już dosyć dawno temu, kiedy przeżywałem swoje rekolekcje ignacjańskie. I tam jeden z ojców, który je prowadził, miał konferencję i miał konferencję na temat przebaczenia na podstawie książki jednego z naszych ojców oblatów. I mnie to tak zaintrygowało. Mówię, no super, że też jezuita korzysta z takiego bogactwa oblackiego. A ojciec, który napisał tę książkę, to ojciec Jean Bourquet, który żył w Kanadzie. Był psychologiem, był psychoterapeutą i oczywiście też i zakonnikiem, i księdzem posługującym, prowadzącym ludzi. I widział, jak wiele trudności też to ludziom sprawia i w pracy jako psychoterapeuta, ale też i w posłudze kapłańskiej. A przede wszystkim to, co sam pisze na początku książki. Sam zobaczył, że on też ma problemy z przebaczaniem, więc też nie jest od tego wolny i jakby odpowiadając na to swoje własne pragnienie, postanowił zgłębić ten temat. I na podstawie swojej pracy, na podstawie swojej posługi, rozmów z ludźmi, pracy nad sobą też, na podstawie też coraz większego zgłębiania też i Pana Boga i relacji, przyjaźni z Panem Bogiem, Bożego przebaczenia też, wypracował takie 12 etapów przebaczenia. I po tamtych rekolekcjach, na których usłyszałem całą konferencję na ten temat, stwierdziłem, aha, przecież ja mam tę książkę, tylko jej jeszcze nie przeczytałem. Więc znalazłem ją w mojej biblioteczce, przeczytałem, popracowałem też nad sobą i stwierdziłem, że bardzo fajnie dać też to ludziom. I jakkolwiek na początku dawałem to osobom indywidualnym, też takim, którzy przychodzili na kierownictwo duchowe, gdzie widziałem, że rzeczywiście no, to jest temat też dla nich ważny i potrzebny, żeby się nim zająć, no to dzieliłem się. Zazwyczaj pożyczałem tę książkę, po którymś razie nie wróciła, kupiłem następną, znowu po którymś razie nie wróciła, chyba trzecią jak kupiłem, to stwierdziłem, że już nikomu nie będę pożyczać, także mam ostatni egzemplarz i też właśnie mówiłem na rekolekcjach, że nawet jeśli ktoś z was by chciał pożyczyć, no niestety nie pożyczam tej książki, to jest jedyna i bardzo trudno ją teraz też dostać.
Przedstawmy jeszcze raz tytuł i autora.
Jak przebaczać, to jest ojciec Jean Bourquet, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. Książka ma tytuł Jak przebaczać, czyli droga przez 12 etapów przebaczenia. Ciekawe jest to, że jest jeszcze 13 etap i on jest, no w zasadzie nie jest dodany do całego schematu, ale jest to etap, myślę, że też niezwykle ważny, bo ojciec Jean na koniec pisze, że najważniejsze też jest świętować swoje przebaczenie. Kiedy już się przeszło przez tę całą drogę, kiedy już człowiek doświadczył tego uzdrowienia wewnętrznego, no bo to też jest kwestia łaski i cudu, której doświadczamy właśnie doświadczając przebaczenia, nie tylko naszych starań, bo właśnie na tym też polega cały ten schemat, cała ta droga, że to nie są tylko nasze ludzkie starania, nasza ludzka praca, ale to też jest przede wszystkim łaska, którą Pan Bóg daje. No i jak każde wielkie wydarzenie w życiu ważne, żebyśmy świętowali, no bo rzeczy nieświętowane ulegają zapomnieniu, a w przebaczeniu wcale nie chodzi o zapomnienie. Przebaczenie też jest po to, żebyśmy lepiej pamiętali, żeby móc wyciągnąć mądre wnioski z doświadczenia, które przeszliśmy. Żeby też to zranienie, którego doświadczyliśmy, nie pozostało bezowocne. Żeby ono też przyniosło jakieś dobre owoce, żeby nie było tylko przekleństwem w moim życiu czy w życiu drugiego człowieka, ale żeby rzeczywiście też z tego, co wydaje się być tylko i wyłącznie przekleństwem, też wyciągnąć dobro. Też wyciągnąć jakąś konkretną mądrość, wiedzę o sobie, wiedzę o drugim człowieku, doświadczenie Pana Boga.
Potrafimy to zrobić? Wyciągnąć tą wiedzę właśnie i przekuć, można powiedzieć, to na coś dobrego?
Myślę, że tak, chociaż akurat ten etap to jest jeden z późniejszych etapów. Nie? Zaczyna się wszystko, w ogóle zaczyna się wszystko, jeszcze zanim wejdziemy w jakikolwiek etap, zaczyna się w ogóle od decyzji, czy ja chcę przebaczyć. No bo tutaj zawsze ważna jest wola, wolna wola człowieka. I Pan Bóg też tą wolną wolę szanuje, więc jeśli my nie chcemy wejść na tę drogę przebaczenia, no to nic na siłę nie zrobi. I oczywiście na początku jest sama decyzja, że chcę iść tą drogą. I piękne też jest to, że to jest droga. I dlatego ja też na przykład ludziom na rekolekcjach na samym początku powiedziałem, że my na tych rekolekcjach wcale nie musimy doświadczyć przebaczenia. Bo oczywiście czasami, kiedy przeżywamy jakieś rekolekcje i one są też ogłaszane i właśnie, że są rekolekcje z przebaczeniem, a nie o przebaczeniu, no to też ludzie przyjeżdżają z takim oczekiwaniem. Aha, wreszcie tutaj doświadczę tej łaski przebaczenia. Wreszcie uda mi się przebaczyć. A tu są może bardziej nawet warsztaty niż rekolekcje. Dlaczego? Bo tu jest konkretne narzędzie, żebyśmy mieli sposób postępowania, dzięki któremu ja będę potrafił nie tylko teraz przebaczyć to, czym zostałem zraniony w przeszłości, ale przecież no, życie toczy się dalej i wcale nie jest powiedziane, że nikt mnie więcej nie zrani, nikt mnie więcej nie skrzywdzi. Więc fajnie, jak mam narzędzie, do którego mogę ciągle wracać w moim życiu. I kolejna rzecz jest taka, i to też jest w tych etapach przebaczenia, że tak jak wspomniałem wcześniej, że to też jest łaska, czyli nie jest tylko moje staranie. I ważne też jest, jeden z etapów to jest nie chcieć przebaczyć za wszelką cenę, czyli nie zmuszać się do przebaczenia.
Czyli to musi być taka świadoma decyzja.
Decyzja świadoma też, ale pewnego rodzaju też dająca wolność Panu Bogu, że Panie Boże, Ty wiesz kiedy. Ty wiesz kiedy, Ty chcesz, żebym ja przebaczył, Ty chcesz uzdrowienia mojego serca, bo chcesz mojego dobra, bo mnie kochasz też. I Ty wiesz kiedy jest też najlepszy czas na to, żeby z tym przebaczeniem do mojego serca przyjść. I to też właśnie uwalnia od takiego egocentryzmu, że teraz ja, czyli taka jajecznica, nie? Wszystko ode mnie zależy. No nie, wiemy, że w życiu nie wszystko od nas zależy, że rzeczywiście też nas to uwalnia od takiego zatrzymania się na sobie sam.
A byli ludzie, którzy przychodzili po tych rekolekcjach i powiedzieli, tak, mam tą decyzję, dojrzałem do niej, chcę przebaczyć. Były takie osoby?
Myślę, że już w ogóle samo zapisanie się na rekolekcje to już świadczy o tym, że człowiek chce przebaczyć, nie? Że to raczej na takie rekolekcje czy warsztaty nie przyjdą ludzie, którzy nie chcą przebaczyć, bo wtedy no to twierdzą, że im to nie jest potrzebne. Więc myślę, że już sama taka decyzja, żeby przyjść, to już jest to.
Musimy kończyć, niestety. O przebaczeniu powiedzieliśmy niewiele, chociaż pewnie w konfrontacji z tym, co ojciec mówił, głosił na tych rekolekcjach, to pewnie kropla w morzu.
Sześć dni, mniej więcej godzina, półtorej. Sześć dni trwały rekolekcje i to codziennie około godziny, półtorej konferencja. No i tak mniej więcej się na dwóch etapach dziennie zatrzymywać.
A jeżeli ktoś chciałby pogłębić na przykład ten temat, który my dzisiaj omawiamy, to ma się zwrócić bezpośrednio do ojca? Może?
Już mamy zaplanowane kolejną taką serię, właśnie te same treści i też na podstawie tego samego schematu. I tak jak te styczniowe mieliśmy u ojców kapucynów, tam też fajne salki i fajne miejsce. A teraz w lutym będziemy chcieli zrobić to już u nas, w naszym klasztorze, ale też właśnie dla takiej ograniczonej liczby osób, więc będzie około 25 do 30 maksymalnie miejsc, żeby rzeczywiście z takiej rekolekcji skorzystać.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk. 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zgodnie z tradycją przeprowadzona jest także ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych. Jak to jest być w dzisiejszych czasach w zakonie? O powołaniu, misji i miłości do Chrystusa Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z siostrą Urszulą Kłusek, członkiem Rady do spraw Duszpasterstwa Powołań Archidiecezji Gdańskiej.
Jak to było na początku u siostry? Kiedy siostra poczuła powołanie?
Ja mam wrażenie, że się urodziłam z powołaniem.
Wow.
Tak, i tutaj pewnie się wszyscy od razu uśmieją, bo nauczyłam się czytać sama w wieku tam trochę więcej niż 5 lat, patrząc jak się brat starszy uczy czytać. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, to były Żywoty Świętych.
To tak mocno siostra zaczęła.
Tak, dlatego, że to była duża książka, miała bardzo duże litery, piękne ryciny. W ogóle to taka książka wydana prawie 200 lat temu. Wow. Taki stary język i takie stare opowieści. Tam na przykład dowiedziałam się z niej, że święty Mikołaj już w łonie matki pościł w środy i piątki. Mm. Ale treść jakby nie była ważna. Natomiast postaci świętych sióstr zakonnych. I ja nie wiedziałam, co to znaczy. Nie? No, trudno, żeby dziecko wiedziało. Ale gdzieś pamiętam, że tak sobie myślałam, że bym tak chciała być z Panem Jezusem. Po prostu, tak prosto i zwyczajnie. Ta myśl mi jakoś zawsze towarzyszyła. I najpierw miałam taki pomysł, żeby iść do zakonu po 8 klasie szkoły podstawowej, ale dzięki Bogu Pan Bóg dał mi mądrych rodziców. Ale rodzice powiedzieli, nie, idź do szkoły, jaką sobie wybierzesz, skończ szkołę, bądź pełnoletnia i wtedy zrobisz, co zechcesz. Ze mną do klasy chodziła koleżanka, która mówiła, że będzie siostrą zakonną, a potem tak było, że kiedy ja składałam śluby wieczyste, ona chrzciła pierwszego swojego synka.
Który zakon siostra od razu wiedziała, do którego chce pójść?
Absolutnie nie. Znałam kilka zgromadzeń zakonnych przez to, że jeździłam na oazy, które były w różnych domach zakonnych i chodziłam na pielgrzymkę gnieźnieńską, tak zwaną pielgrzymkę promienistą. Ona polegała na tym, że szliśmy w malutkich grupkach, wtedy się niosło też cały bagaż, ale za to nocowaliśmy po domach i w większości to były domy zakonne. I przeżywałam taki swoisty dramat potem już w tym liceum, bo wiedziałam, że chcę być siostrą i nie widziałam się kompletnie w żadnym zgromadzeniu. I właśnie ta koleżanka, o której wspomniałam, poznała siostry Palotynki w pociągu. One ją zaprosiły do domu nowicjatów i miała jechać z inną naszą koleżanką z klasy, ale koleżanka zachorowała i z braku laku wzięła kit, czyli mnie.
I tak się zaczęło?
I tak się zaczęło. I to absolutnie niezwykłe było takie dla mnie doświadczenie, bo ja nie wiedziałam nic o siostrach Palotynkach kompletnie. Pamiętam, przekroczyłam próg tego domu nowicjatu i z absolutną pewnością wiedziałam, że to jest mój dom. Po prostu takie działanie Ducha Świętego, nie? I dopiero potem, jak zaczęłam poznawać świętego Wincentego Palotiego, charyzmat zgromadzenia, no to zrozumiałam, że Pan Bóg nie mógł mnie do innego zgromadzenia posłać, bo ja po prostu bym się nigdzie indziej nie zmieściła.
Jak wygląda życie siostry zakonnej?
To zależy której.
Siostry.
Powiedziałam, zależy której, dlatego że inna jest dynamika sióstr zakonnych w zgromadzeniach klauzurowych, inna w takich zgromadzeniach kontemplacyjno-apostolskich, to się tak fachowo nazywa, jak nasze.
Pytam o to, bo niektórzy sobie mogą wyobrazić siostra zakonna, to od rana do wieczora się modli, tak. A to nie, to zakasa rękawy i działa.
Oczywiście, że zakasa rękawy i działa. Zresztą tak samo jak Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, modlił się i czasami poświęcał noce na modlitwę, a myślę, że dlatego poświęcał noce, że w ciągu dnia zwyczajnie nie miał czasu. Tych różnych zajęć i obowiązków jest dużo, to trochę też zależy od specyfiki pracy. Oczywiście istotą jest zawsze czas poświęcony na modlitwę. Ja też osobiście bardzo tego pilnuję, bo wiem, że bez tego po prostu nie ma sensu i nie chodzi o działalność społeczną. Nie, chodzi o służbę Jezusowi, a bez modlitwy, bez relacji z Jezusem, no to po prostu będziemy działaczami, a to absolutnie nie o to chodzi. Każde zgromadzenie ma określony pewien rytm modlitwy. Zawsze w tym rytmie modlitwy, bez względu na zgromadzenie, jest Eucharystia, jest czas na indywidualną modlitwę, jest modlitwa brewiarzowa. I teraz w zależności od tego, jaką która siostra wykonuje pracę, taki też ma rytm życia. A jeśli pracy nie wykonuje, no to na przykład tutaj w Gdańsku, na Malczewskiego, mamy taki dom, który jest takim domem wielkiej modlitwy, bo od ponad 20 lat w naszym domu trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. I nasze siostry starsze, często bardzo schorowane, one są tak wierne tej modlitwie, tej adoracji. Myślę, że naprawdę wiele wypraszają i wymadlają. Nawet jeden z panów pracowników, który tam coś robili w naszym domu, no remonty są wszędzie potrzebne. Kiedyś mi mówi siostra, mówi, ja to byłem taki wzruszony. Jest u nas siostra taka malutka, drobniutka i bardzo trudno siostrze chodzić. Dom jest duży. I żeby doszła do kaplicy, no to musi przejść dwa wielkie korytarze i ona codziennie, wiernie, nie jeden raz w ciągu dnia, tak posuwając się, tak stópka za stópką ale przy pięknie. Tym chodziku i ona wiernie chodzi na tą modlitwę, nie? Dla mnie, kiedy, no tej takiej posługi na zewnątrz mam dużo, chociaż jestem już emerytką, ale mówią, że emerytura to jest stan serca, więc na razie się nie wybieram. Ale jestem przekonana, że to, że przychodzą ludzie, że czegoś posłuchają, że korzystają z tego, no co czynimy tak na zewnątrz, to za tym stoi właśnie ta ogromna modlitwa naszych sióstr najstarszych, to ofiarowanie przez nich cierpienia.
Siostra jest bardzo zajęta, można tak powiedzieć. Czy siostra ma w ogóle wolny czas? I co siostra robi podczas wolnego czasu?
Znaczy nie mam wolnego czasu.
No właśnie.
Takie pojęcie jakby nie istnieje dla mnie. No między innymi dlatego, że czas jest rzeczą bardzo cenną, tak? Palotti mówił, czas to jest miłość. I też zdaję sobie sprawę z tego, że chciałabym jak najdłużej pracować i służyć, to wiek ma swoje prawa i choroby różne, które też mi towarzyszą, też mają swoje prawa i nigdy nie wiem, jak długo będę mogła. A poza tym też staram się mieć taką otwartość, mam nadzieję po Bożemu, że kiedy przychodzą różne propozycje, zaproszenia, to staram się po prostu na nie odpowiadać. No i ten kalendarz się zapełnia, ale ja wiem, że to wszystko jest wielka łaska Boża i też zdaję sobie sprawę z tego, że bez Bożej pomocy po prostu nic bez tego nie wyszło, tak?
Gdyby ktoś nas słuchał, jakaś kobieta, która no, może jest na rozdrożu, może się zastanawia, czy zrobić ten krok w stronę zakonu, dlaczego warto?
Warto, jeśli ma powołanie, bo to nie jest tak, że ktoś sobie sam wybiera zakon, nie? Wybieram konkretną drogę życia i konkretną drogę i formę relacji z Jezusem, bo inna będzie relacja z Jezusem i inna forma życia dla na przykład małżonki, inna dla siostry zakonnej. Natomiast jeżeli jakaś dziewczyna czuje, zastanawia się nad tym, czy ma powołanie, to po pierwsze, bardzo radzę, żeby to dobrze przemodlić i rozeznać, czy porozmawiać też z jakąś siostrą, zapytać, jak to wygląda, przyjrzeć się, po prostu mieć odwagę to zrobić. A po drugie, jeżeli już wejdzie w zgromadzenie i poczuje, że jest to jej miejsce, to pierwsze i najważniejsze jest zachować wierność tej relacji z Jezusem, bo z niej się rodzi wszystko. I przede wszystkim z nim rozmawiać, nie? To tak jak żona, jak przestanie rozmawiać z mężem, to się małżeństwo rozjedzie i to bardzo szybko. I tak samo siostra zakonna, jeżeli przestanie rozmawiać z Jezusem, jeżeli przestanie o nim myśleć, jego kochać i naprawdę w jego imię iść i z nim, i jego też znajdować wśród tych ludzi, czasem cierpiących, czasem radosnych, czasem poszukujących, a czasem kompletnie zagubionych. To będzie głęboko nieszczęśliwa. A dlaczego warto? No po prostu dlatego, że Jezus jest miłością. I dlatego, że na tej drodze naprawdę można przeżyć piękne i szczęśliwe życie. Nie pozbawione trudu i cierpienia, nie. To jakby nie ta wersja wydarzeń. Ale ja mam w sobie taką ogromną wdzięczność do Pana Boga i wiem, że to jest wielka łaska, ale mogę z absolutną pewnością twierdzić i świadczyć o tym, że Pan Jezus dał mi najpiękniejsze życie, jakie mogłam tylko sobie wymarzyć. I że wszystko, co jest piękne w moim życiu, jest od Niego. Tyle po prostu.
I na zakończenie jeszcze jedna smutna informacja. W środę w wieku 62 lat zmarł ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, wieloletni sekretarz Caritas Polska, odznaczony przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Pogrzeb odbędzie się jutro w katedrze siedleckiej. Ksiądz prałat Zbigniew Sobolewski był doktorem teologii moralnej, absolwentem papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Przez 7 lat był sekretarzem generalnym Caritas Polska. W 2013 roku został dyrektorem dzieła pomocy Ad Gentes, działającego przy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Życzymy Państwu wspaniałego tygodnia. Pamiętajmy o modlitwie za ludzi, którzy poświęcili się Bogu. Wszak dziś dzień życia konsekrowanego. Dobrej niedzieli wraz z realizującym program Jackiem Puchalskim Państwu życzymy Andrzej Urbański.